dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
7 minut po godzinie 14. Witam Państwa bardzo serdecznie. Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Dzisiaj w audycji rozmawiać będziemy o prawach dzieci, a także o nowej siedzibie Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka. W drugiej części audycji spotkamy się z przedstawicielami organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnej, które działają, adresując swoje wszelkie poczynania, działania osobom z niepełnosprawnościami. Powiemy o prawie osób z niepełnosprawnościami do życia w godności i w szacunku, ze szczególnym uwzględnieniem trudnego pandemicznego czasu. Na początek spotkanie w Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka i o ważnym temacie, a mianowicie o prawach dziecka. Tomasz Lechman jest przewodniczącym Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze. Niejednokrotnie spotykaliśmy się już na antenie Radia Zachód, aby mówić o prawach dziecka. Dzisiaj kolejne takie spotkanie w związku z tym, że siedziba Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka zmieni swoje miejsce. Ale zanim o tym, to panie Tomaszu, powiedzmy, dlaczego trzeba mówić o prawach dziecka?
Prawa dziecka są o tyle ważne, że wydaje nam się często, że dziecko to jest jakaś istota wokół nas, którą mamy zadanie wychować, która w jakiś sposób jest nam trochę podporządkowana, no jakby nie było przepisy prawa, to wskazują, że jest to osoba od nas zależna. Niemniej jednak to także jest człowiek. To jest po prostu mały człowiek i te prawa swoje ma i w związku z tym w pewnym czasie ustalono, że oprócz tego, że prawa człowieka istnieją, to uznano, że należy także przypisać specjalne prawa, jakie mają dzieci. I te prawa wynikają z tego, że dzieci wychowywane w rodzinie, czy chodzące do szkoły, czy korzystające po prostu z prawa do zabawy, rozwijają się w sposób pełny. Wydawałoby się to dziwne, że to trzeba opisywać, ale okazuje się, że nie tyle w Polsce, może nie tylko w Polsce, ale w innych krajach, zwłaszcza poza Europy, te prawa nie zawsze są respektowane. Stąd uznano, że pewien standard traktowania dziecka należy wprowadzić i wszystkie kraje, które ratyfikowały poszczególne dokumenty, uznają, że no, te prawa są ważne, istotne i dziecko traktować trzeba równorzędnie jak każdego dorosłego w ujęciu oczywiście jego praw i możliwości.
Czy w ostatnim roku przybyło jakichś szczególnych spraw, jeśli chodzi o ochronę praw dziecka? Mam tutaj na myśli, czy się zmieniły sprawy, z którymi zwracają się o pomoc petenci?
Sprawy miały, które mogłyby się, można powiedzieć, że się zmieniły, to takie, że przybyło trudności z obszarze psychologicznym, czyli zrozumienia, co się dzieje, czemu tak jest, że musimy się izolować. Też trudności wynikające z tego, że większość z nas nie spotyka się ze znajomymi, czyli te nasze pociechy dzieci mają trudność z tym, żeby się spotkać z kimś, z rówieśnikami na podwórku. To dla nich też w jakimś sensie buduje napięcie, nie do końca zrozumiałe. My chyba dorośli łatwiej sobie z tym radzimy niż dzieci. Faktycznie w poprzednim roku zauważamy taką tendencję narastającą, że faktycznie młodzież i dzieci, ale bardziej młodzież, która jest pełna energii i potrzeb też takich kontaktów z rówieśnikami i rozwijania się w tym zakresie, faktycznie budzi pewne trudności w sferze właśnie psychicznej. Tych porad psychologicznych mamy trochę więcej, zgłoszeń też tego typu więcej.
No, jeśli chodzi o ofertę, jaką ma Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka związaną z poradami, to oprócz psychologicznych funkcjonują jeszcze inne. Jakie, powiedzmy?
Tak. Komitet Ochrony Praw Dziecka prowadzi zarówno formę bezpłatną, jak i odpłatną poradnictwa. Jedna i druga ma formę poradnictwa psychologicznego dla dorosłych i dla dzieci. Dla dorosłych i dzieci bezpłatna jest dla mieszkańców Zielonej Góry, bo to jest taki nasz największy obszar działania. Natomiast też osoby z poza Zielonej Góry mogą skorzystać w formie odpłatnej, więc to jest stawka dużo zaniżona w porównaniu do stawki takiej rynkowej. Można również bezpłatnie skorzystać już dla wszystkich z poradnictwa prawnego. Prowadzimy mediacje. W tym roku wprowadziliśmy takie stałe dni bezpłatnej konsultacji mediacyjnej, gdzie można przyjść i porozmawiać, czy w ogóle mediacja to jest ten dobry kierunek czy rozwiązanie. I to są spotkania zawsze w pierwszy poniedziałek i czwarty poniedziałek miesiąca. Jest również możliwość skorzystania z różnych zajęć dla rodziców i dla szkół. Jesteśmy na początku roku, więc te rzeczy są dopiero na etapie planowania i pozyskiwania środków z różnych programów, zwłaszcza miasta Zielona Góra, ale nie tylko. Niemniej jednak mamy już w perspektywie w naszych zamysłach wiele działań i takich związanych z poradnictwem i z taką ofertą edukacyjną dla dzieci, młodzieży, rodziców, Chcemy tworzyć też grupy wsparcia w tym roku i dla osób doznających przemocy, i dla rodziców po stracie. Także ta działalność robi się coraz szersza.
Rzeczywiście działalność terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka robi się coraz szersza i warto zwrócić uwagę na fakt, że Komitet Ochrony Praw Dziecka prowadzi jako jedyna organizacja pozarządowa w Zielonej Górze i okolicach pracę ze sprawcami przemocy, o czym powiemy za chwilę.
Czyli informacja, którą znalazłam na stronie internetowej Komitetu dotycząca pracy ze sprawcami przemocy, która ma się rozpocząć w marcu, jest aktualna? Czy się coś zmieni w tym?
Tak, otrzymaliśmy już środki w ramach wygranego konkursu z Urzędu Miasta Zielona Góra. Jesteśmy na etapie ustalania z urzędem dokumentacji, która będzie wytyczała w pewien sposób pracy wszystkich naszych prowadzących. I zakładamy, że pierwsza grupa bardzo możliwie rozpocznie się albo na koniec lutego, albo na początku marca. To też trochę wynikać będzie z możliwości, jakie ograniczenia pandemiczne nam dadzą. W zeszłym roku również borykaliśmy się z tą trudnością, ale mimo to przeprowadziliśmy cały program. Także w marcu zaczniemy, najpóźniej w marcu już mamy prawie całą grupę skompletowaną. Brakuje, jeśli dobrze pamiętam, 3 osób, więc to jest niewielka liczba. Pierwsza grupa zacznie w marcu, zazwyczaj te zajęcia trwają około 3-4 miesięcy, no i później kolejna grupa po uzbieraniu się odpowiedniej liczby uczestników też będzie mogła zacząć. I już mamy też sygnały, jeśli chodzi o w ogóle całkiem inną kategorię odbiorców, że jest duże zapotrzebowanie na zajęcia z rodzicami w ramach umiejętności wychowawczych czy też rodzicielskich. To są zajęcia, które umożliwiają rodzicom zrozumienie swojego dziecka nie tylko w kontekście tego, że właśnie jest to jakaś listowa kolonia i po prostu trwa, a zrozumienie jego potrzeb, oczekiwań, w jaki sposób mogę podejść do dziecka tak po prostu, żeby ono czuło, że jest ważną osobą w naszym życiu.
To jeszcze wrócę do pracy ze sprawcami przemocy. Dlaczego jest to tak istotne, żeby z nimi pracować? I podejrzewam, że Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze jest jedyną organizacją pozarządową, która ze sprawcami przemocy pracuje.
W Zielonej Górze prowadzimy jako jedyny ten program. To jest program realizowany na zlecenie miasta Zielona Góra. Jest to program rządowy i w województwie jest kilka miejsc, które to realizują. Nawet w Zielonej Górze jesteśmy jedyni. To są działania, nazywają się korekcyjno-edukacyjne. To są o tyle ważne działania, żeby osoby, które uczestniczą w tych zajęciach, zrozumiały, że nie zawsze, a nawet nigdy, przemoc nie jest dobrym rozwiązaniem, że należy szukać innych możliwości. Nawet jeśli gdzieś tam w środku czujemy złość i frustrację, to jednak musimy potrafić sobie z nią poradzić, ponieważ wyeksponowanie ją na kogoś czy na zewnątrz może powodować z jednej strony przykrość tej osoby, a z drugiej strony faktyczne konsekwencje prawne. I ten program ma właśnie pokazać, czy spróbować zrozumieć tym osobom, które uczestniczą, co się dzieje we mnie takiego, że właśnie tak postępuję, a nie inaczej. Co mogę zmienić, jak mogę temu przeciwdziałać, jak wcześniej mogę zareagować, żeby właśnie te czynności, te działania, które podejmuję, nie miały tej formy, którą dotychczas miały. Czyli tą złość jakoś inaczej przekierować, a nie w kierunku osób, które są mi bliskie.
W jaki sposób rekrutują Państwo uczestników tego projektu? Bo jeśli są te 3 miejsca jeszcze wolne, to może ktoś ze słuchaczy czuje taką potrzebę albo zna kogoś takiego.
Program już od wielu lat, to też wiemy, że uczestnikami zazwyczaj są jednak osoby, które są kierowane przez sąd, przez kuratora lub przez pracownika socjalnego, czyli to już osoby, które są zidentyfikowane w przestrzeni jako faktycznie stosujące przemoc. Mogą mieć niebieską kartę założoną albo po faktycznie jakiś wyrok sądowy, który nakazuje im przejście tego programu. Zdarzają się osoby sporadycznie, które zgłaszają się same z siebie, bo czują, że coś trzeba zrobić, żeby jednak to nie szło w tym kierunku, w którym idzie. Uczestnikami zazwyczaj są mężczyźni, ale to nie jest taka wyłączna grupa, ponieważ w każdej grupie, a zazwyczaj w roku przeprowadzamy zajęcia dla 24 osób, to 3-4 miejsca zawsze zajmują panie. Także to nie jest tak, że przemoc jest przypisana tylko do mężczyzn. Po prostu przemoc to jest coś, co nas ludzi jest i kwestia, w jaki sposób sobie z nią radzimy, to po prostu zależy od nas. Także jeżeli ktoś ma poczucie i oczekiwanie uczestniczyć, to oczywiście może zgłosić się, nie ma problemu. Natomiast tak jak mówiłem, to zazwyczaj są jednak osoby skierowane i może nie przymuszone, ale no w tej drodze swojej już, którą poczyni i nie była zbyt ona zgodna z przepisami prawa i z tym wszystkim, co obowiązuje, jeśli chodzi o taką zasadę etyczną i moralną, no to już są wskazani, że muszą, tak?
Oczywiście, to jest bardzo istotne, także jeśli ktoś z Państwa czuje potrzebę pracy nad sobą, to jest jeszcze szansa, żeby zapisać się do tego projektu, jak rozumiem, Panie Tomaszu?
Tak jest. Do pierwszej grupy jeszcze za 3 miejsca i nowa grupa, to jest 12 kolejnych miejsc, które spokojnie można też zajmować.
Na pewno warto skorzystać, a już za chwilę powiemy o domu, a właściwie o schronisku dla matki i dziecka.
Powiedzmy jeszcze o schronisku dla matki z dzieckiem, bo to też jest taka placówka, która świadczy szczególną opiekę.
Tak, w przestrzeni publicznej pani redaktor użyła słowa schronisko, to też niektórzy państwo znają jako dom samotnej matki. Tak naprawdę formalnie to jest ciągle ośrodek interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie, specjalizujący się właśnie w zakresie kobiet i dzieci, bo w Zielonej Górze jest to tak złożone, że faktycznie kiedy kobieta w ciąży czy kobieta z dziećmi doznaje trudności związanej z przemocą, ale i bezdomnością i pewną nieporadnością i brakiem miejsca do życia, to jesteśmy miejscem, do którego można przyjść i skorzystać zarówno ze schronienia okresowego i całodobowego, czyli okresowego, to znaczy, że nie bez końca. W tym wypadku na razie jest to 3 miesiące. W tym czasie ta osoba zarówno z naszymi specjalistami, których wymieniłem wcześniej, czyli psychologiem, prawnikiem, ale też i doradcą zawodowym bywa, i dietetykiem bywa, i lekarzem, różnymi osobami pracuje nad tym, żeby pewne ścieżki trochę poprostować, ale pracuje też z osobami, które na co dzień są dyżurujące w ośrodku interwencji i świadczą taką pomoc po prostu codzienną, tak? Napiszą pismo, podpowiedzą, co zrobić, co należy zrobić w jakiejś kolejności, bo też nie zawsze te osoby mają taką świadomość, że na przykład posiadanie lekarza, pediatry dla dziecka jest takie ważne i dbanie o to, żeby to nie był tylko lekarz zapisany, a jednak uczestniczący w życiu dziecka, czy zadbanie o swoje zdrowie, czy o to, żeby jednak pójść do pracy, a nie dążyć do tego, żeby ciągle gdzieś tym bezrobociu trwać, więc to jest taka pomoc w usamodzielnieniu się. Na dzisiaj, tak jak mówiłem, to jest ośrodek interwencji do 3 miesięcy, natomiast w Zielonej Górze przygotowywana jest nowa lokalizacja pod tego typu działalność na Wojska Polskiego. Remontowany jest nowy obiekt i ten obiekt będzie służył do prowadzenia ośrodka interwencji, ale zostanie stworzony, i tu już co mnie bardzo cieszy, z prawdziwej nazwy i rejestru, dom dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży. I to jest już taka placówka, no, powiedzmy, wyższego szczebla.
No właśnie, opowiedzmy o szczegółach, tak.
Ten dom dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży w większym zakresie wspiera osoby tam przebywające. Ten czas jest jednak dłuższy, do 2 lat. Niemniej jednak to nie jest czas, który polega na tym, że sobie tam mieszkamy, czy osoby, które tam przebywają, mieszkają i już. Tam będzie na pewno wiele oferowanych zajęć, głównie do dzieci, tak żeby matka poznawała możliwości wpływania na rozwój dziecka. Też będziemy starali się też mamy edukować. Być może pójdziemy w kierunku jakiegoś stażu zawodowego. Chcemy, żeby te 2 lata faktycznie pozwoliły tym osobom, które tam przebywają, pójść w takim samodzielnym kierunku do życia, tak? Czyli to nie musi być do 2 lat, czyli to wcale nie musi trwać 2 lata. Może okazać się, że po roku dana osoba już sobie poradzi. Również zajęcia różnego rodzaju związane z budżetem domowym, z umiejętnościami gotowania, bo to niestety zbywa ostatnio często problem, że nawet nie potrafią nasi podopieczni ugotować sobie obiadu i też swoim dzieciom. Takiej zaradności życiowej, zorientowania w przestrzeni, gdzie co się znajduje, pisania wniosków, tworzenia CV, przyuczenia się do rozwoju kwalifikacyjnych, więc tutaj no, ten czas 2-letni to już jest taki faktyczny dobry czas na to, żeby popracować wspólnie nad usamodzielnieniem się, bo w ośrodku interwencji 3 miesiące to jest dosyć krótko. Też trzeba mieć na uwadze, że te osoby, które przybywają do nas, są z różnych środowisk, muszą nam zaufać, my musimy się poznać. 3 miesiące to jest jednak dosyć krótki czas. Wtedy kolejne 2 lata to już jest dobry okres na to, żeby popracować. A niezmiennie oprócz tego domu samotnej matki prowadzimy nadal i będziemy prowadzić tak zwane mieszkania chronione dla ofiar przemocy w rodzinie. I też w takim okresie 2-letnim, gdzie osoby, które już no, są samodzielne, mają pracę, mają gdzie się utrzymać, ale jeszcze potrzebują tego wsparcia naszej strony, mogą mieszkać, wtedy one ponoszą koszty tego mieszkania, czyli mediów i tych środków, które wynikają z funkcjonowania mieszkania, a nie z wynajmu. I wtedy no, mają jeszcze szansę, żeby troszeczkę no, popracować z nami i później faktycznie wyjść na własne działania. Chociaż zdarza się tak, że panie, które u nas były i wiele lat już dawno temu od nas odeszły, to dalej się z nami kontaktują, zgłaszają swoje, przekazują informacje, co u nich się działo, co się wydarzyło. Także jesteśmy ciągle wieloma osobami w kontakcie.
Myślę, że w tym momencie możemy zachęcić Państwa, aby oddać 1% swojego podatku na rzecz Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka, bo właśnie chyba zbierają Państwo na rozwój tego ośrodka.
Tak.
No,
tak.
W skrócie mówiąc, schroniska dla matki i dziecka.
Tak. Każdego roku wyznaczamy sobie jakiś cel zbierania środków 1%. W tym roku, z racji tego, że tak jak mówiłem wcześniej, przygotowywana jest nowa siedziba organizacji, ale też przede wszystkim ośrodek interwencji Dom Samotnej Matki. Dużo większy, bo praktycznie dwukrotnie większy niż obecna nasza przestrzeń. To też powoduje, że no, wiązało się to będzie z jakimiś wydatkami i niestety kosztami. W związku z tym w tym roku prosimy Państwa o przekazanie 1% właśnie na nasz cel. Poprosiliśmy również o wsparcie osoby znanej, która no, rozumie te potrzeby, potrzeby kobiet w sytuacjach przemocowych. I tą osobą w tym roku jest Kaja. Ona swoim wizerunkiem pojawia się na wszystkich naszych materiałach, więc jeżeli Państwo mają ochotę, zapraszam na stronę Dom Samotnej Matki w Zielonej Górze, gdzie można zobaczyć te materiały. Także będziemy pojawiać się na Facebooku, w różnych miejscach publicznych. No, tam, gdzie jest to możliwe, oczywiście zawsze bazujemy raczej na dobrym sercu i takim zgodzie, nie wiążącej się z kosztami wszystkich osób, które gdzieś tam w naszej przestrzeni są, więc tam, gdzie jest to możliwe, to się pojawiamy. Tak jak mówię, 1% będzie przeznaczony w tym roku na przygotowanie i prowadzenie tej nowej siedziby, ale także na prowadzenie telefonu zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie, bo takowy też prowadzimy od wielu lat. To jest całodobowy telefon, jeden z nielicznych w Polsce dzwoniącymi do nas osobami. Są nie tylko zielonogórzanie, ale tak naprawdę okazuje się, że osoby z całej Polski, zdarzają się również Polacy spoza Polski, którzy czasowo przebywają w innym kraju i na przykład no, potrzebują pomóc swojej rodzinie, która jest tutaj w Polsce, a nie bardzo wiedzą jak. W obszarze rodziny, prawa rodzinnego, no i problemów psychologicznych, tak się zdarza.
Panie Tomaszu, bardzo dziękuję za tę rozmowę i cenne informacje. Naszych słuchaczy zachęcamy do tego, żeby zajrzeć na waszą stronę, no i w ogóle zapamiętać, że jest Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, zresztą już od ponad 30 lat, ale te wiadomości powtarzamy, żeby utrwalić w pamięci i skorzystać z bardzo bogatej oferty.
Zapraszamy i dziękujemy za każde wsparcie.
Dziękuję bardzo, to był Tomasz Lechman, przewodniczący Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
I wracamy do naszej audycji. Przed mikrofonem nadal Elżbieta Wozowczyk-Leszko, a wśród moich gości Monika Kurzyńska, prezes Fundacji Zielona Arteterapia. Witam bardzo serdecznie. Halo.
Dzień dobry, witam, jestem na miejscu.
Cieszę się bardzo, że znalazła pani czas i ochotę na udział w audycji. Jest z nami również pan Piotr Frołowicz, prezes zarządu grupy Alivio. Halo, halo, dzień dobry.
Witam państwa serdecznie, witam serdecznie.
Drodzy państwo, sprawdziłam w swoich notatkach i okazało się, że po raz ostatni i pierwszy wtedy spotkaliśmy się na antenie Radia Zachód w takim składzie 23 września ubiegłego roku. Wtedy państwo ledwo się poznali jako organizacje i pewnie też osobiście, a dzisiaj mogę powiedzieć o wielkiej zażyłości, a nawet przyjaźni między organizacjami, które państwo prowadzą, między podmiotami różnymi. Czy tak mogę powiedzieć, pani Moniko?
Tak, tak. Poznaliśmy się wtedy właśnie z Piotrem u pani podczas audycji i rzeczywiście no tak jak sobie wcześniej zakładałam, że ważne jest, jeżeli mamy wspólne cele, w tym wypadku opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, ważne jest, żeby łączyć wspólnie siły i działać wspólnie. I udało nam się właśnie z Piotrem nawiązać dobrą współpracę. Myślę, że też będziemy ją kontynuować.
To nasze spotkanie na antenie dzisiejszej nie jest oczywiście przypadkowe, bo śledziłam przez te miesiące państwa działalność, no i okazuje się, że przy dużych chęciach i współpracując można sporo zrobić, panie Piotrze.
Można zrobić bardzo dużo, zwłaszcza jeżeli rzeczywiście ma się we współpracy takie fantastyczne osoby jak pani Monika, bo trzeba przyznać, że to jest osoba o ogromnej dobroci i wielkim sercu i wkłada rzeczywiście mnóstwo pasji i zaangażowania w swoją grupę Zielona Arteterapia i robią naprawdę mnóstwo fantastycznych, wspaniałych rzeczy.
To przypomnijmy, pani Moniko, Zielona Arteterapia opiekuje się kim? Jakimi osobami? Co robicie?
Głównym założeniem jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi. Na razie działamy w zakresie opieki nad osobami dorosłymi niepełnosprawnymi, ale oczywiście Chcemy w tym roku również objąć opieką dzieci, bo okazuje się i zbierając już jakieś informacje na ten temat, tutaj chociażby na terenie Zielonej Góry w dobie pandemii, kiedy dzieci nie uczęszczały właśnie do szkół,
to troszkę tak jakby wypadły z systemu, prawda? Tak? Troszkę jakby wypadły z systemu te dzieci.
Dokładnie, dokładnie. Tym bardziej dzieci właśnie z różnymi zaburzeniami, właśnie dzieci niepełnosprawne w ogóle zostały pozostawione same sobie, a wiadomo, że rodzice nie zawsze mają możliwości, też nie są wykwalifikowanym personelem, tak, nie są terapeutami, którzy by mogli też właśnie odpowiednio, dać odpowiednie wsparcie swoim dzieciom.
Panie Piotrze, pana spółdzielnia socjalna, grupa Alivio, prowadzi centrum wytchnieniowe. Czy zmieniły się jakieś zasady w czasach pandemii prowadzenia tego centrum? Czy coś utrudniło?
No, jeżeli chodzi o samo funkcjonowanie centrum wytchnieniowego jako placówki opiekuńczej, nie. Ale oprócz działalności opiekuńczej prowadzimy również bazę noclegową, noclegi bez barier. Niestety w związku z obostrzeniami nie możemy przyjmować osób niepełnosprawnych tutaj do nas w ramach tego projektu, nad czym bardzo ubolewamy. Miejmy nadzieję, że te obostrzenia hotelarskie szybko rzeczywiście zejdą i będziemy mogli z powrotem przyjmować osoby tutaj na te usługi. Dodatkowo rzeczywiście sytuacja wygląda w taki sposób, że obostrzenia powodują to, że ludzie rzadziej korzystają, rzadziej wyjeżdżają i jakby ta potrzeba wytchnieniowa jest nieco mniejsza, aczkolwiek ciągle przyjmujemy osoby i ciągle zainteresowanie jest duże.
No idea jest taka, żeby wspierać rodziny, które opiekują się osobami poważnie chorymi, niepełnosprawnymi.
Tak, i osobami starszymi, zgadza się.
To wyjaśnij mi dokładnie, jak to działa.
Działa to w taki sposób, przyjmujemy tutaj, opiekujemy się osobami niepełnosprawnymi i starszymi, osobami zależnymi w momencie, kiedy opiekunowie z różnych powodów nie są w stanie tej opieki sprawować. Jest to opieka od 1 godziny do 14 dni w systemie stacjonarnym tutaj u nas na miejscu i to może być opieka godzinowa, to może być opieka dzienna i to jest również opieka całodobowa z zakwaterowaniem, z posiłkami, z programem zajęciowym, z transportem. Posiadamy również pojazdy przystosowane do przewozu wózków niewalidzkich, więc jakby tutaj cały zakres działalności tutaj w tej usłudze jest zawarty. Dodatkowo również, to jest taka nowość, tworzymy teraz dodatkowe miejsca pracy w ramach spółdzielni socjalnej. Zatrudniamy nowe osoby i myślimy nad tym, żeby wprowadzić również usługę opieki niestacjonarnej, czyli opieka wytchnieniowa w domu klienta.
No to jest, myślę, ciekawa propozycja i wyczekiwana przez osoby, które się opiekują, przez rodziny, które się opiekują osobami niepełnosprawnymi, bo to jest bardzo wymagająca praca i fizycznie, i psychicznie, jak się zdążyłam zorientować. To chyba tak to jest.
Tak to jest i przyznam się szczerze, że niemal codziennie i wizytujemy u nas i rozmawiamy przez telefon z opiekunami osób starszych i niepełnosprawnych i rzeczywiście usługa ta jest bardzo potrzebna. Ludzie do nas dzwonią, żeby podzielić się ze swoimi problemami, swoimi bolączkami dnia codziennego i często są to bardzo dramatyczne historie i bardzo smutne, które chwytają za serce i miejmy nadzieję, że my w ramach tych naszych tutaj działań chociaż troszeczkę będziemy mogli w stanie tym osobom pomóc.
Pani Moniko, a jak radzą sobie pani podopieczni? Z powodu pandemii straciliście dostęp do swojej siedziby dotychczasowej w teatrze, gdzie się spotykaliście i robiliście próby i różne fantastyczne rzeczy. Jak sobie radzą pani podopieczni teraz? W tym zamknięciu.
No teraz jest troszeczkę lepiej, bo właśnie nawiązaliśmy super współpracę z grupą Alivio. Piotrze, jak wiesz, jesteśmy bardzo wdzięczni za to.
Ale to mi właśnie też jest strasznie miło.
Zaraz pani Monika powie, na czym polega ta współpraca, ale najpierw o tych podopiecznych. Jak oni się odnaleźli w tej trudnej sytuacji?
To znaczy na początku było bardzo trudno. To w okresie letnim jeszcze mieliśmy możliwość spotykania się w plenerze i realizowaliśmy taki projekt w plenerze, czyli rodzinny piknik teatralny. Realizowaliśmy go w Ogrodzie Botanicznym. Potem mieliśmy projekt online, e-terapia online. I właśnie z powodu obostrzeń, no już takich bardziej poważnych, nie mogliśmy już spotykać się, że tak powiem, na żywo. W związku z tym skupiliśmy się na takiej terapii online. Ten projekt też z dużym sukcesem udało nam się zrealizować. Skorzystali wszyscy podopieczni z naszej fundacji. I ostatnio właśnie realizowaliśmy projekt wspólnie właśnie z grupą Alivio, projekt Razem Raźniej. To był projekt finansowany ze środków PFRON i tutaj przez cały miesiąc, końcówka listopada i cały miesiąc grudzień właśnie trwał cały ten projekt, tak? Tutaj mocno skupiliśmy się na wsparciu psychologicznym naszych podopiecznych, ponieważ no właśnie...
A chyba najbardziej tego potrzebowali w sensie tego zamknięcia, izolacji, prawda?
Tak,
to
dokładnie.
Jest zawsze duża obawa ze strony tych ludzi.
Po prostu człowiekowi, tak, normalnie funkcjonującemu w sensie takim, nie wiem, zawodowo i tak dalej, człowiek sobie, że tak powiem, radzi ciężej w takim okresie, a co dopiero osoby niepełnosprawne, które właściwie były skazane najczęściej na izolację w domu. I opiekunowie nie zawsze mają zdrowie i czas na to, żeby rzeczywiście jakąś tą opiekę sprawować na takim poziomie, jakim by chcieli. W związku z tym no, ta pandemia osobom niepełnosprawnym bardzo mocno dała się we znaki. I my skupiliśmy się na takim wsparciu psychologicznym, na tym nam najbardziej zależało. I udało nam się nawiązać współpracę ze świetnym psychologiem. Pozdrawiamy pana Tomasza. Pan Tomasz Kuźniar, który właśnie oddał serce naszej grupie i oczywiście kontynuujemy współpracę. I były też realizowane warsztaty z arteterapii, ale nie skupialiśmy się tym razem tylko i wyłącznie na sztuce teatralnej, ale również były zajęcia z muzykoterapii, z plastykoterapii, z terapii zabawy, także dużo, dużo rzeczy się działo.
No przyznam się, że śledzę poczynania niektórych państwa podopiecznych na Facebooku na przykład, to są mistrzowie układania puzli, na przykład. Damiana pozdrawiamy bardzo serdecznie, ja pozdrawiam szczególnie. I rzeczywiście radzą sobie te osoby jak mogą i podejrzewam, że rodzinie też jest potrzebne wsparcie. Pan Piotr o tym mówił.
Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej na naszej stronie udało nam się, że tak powiem, własnym sumptem, takim nieprofesjonalnym, nagrać taki mini reportaż, gdzie rzeczywiście rodzice się wypowiadają na ten temat jak dużą pomocą i odciążeniem też no, w dniu codziennym jest pomoc właśnie w zakresie takim, że fundacja może zapewnić wsparcie ich podopiecznym, tak? Czyli no dzieciom, rodzeństwu, bo wiadomo, że to nie zawsze opiekunami są rodzice, ale również rodzeństwo. Także jest to bardzo duża pomoc, jeżeli możemy ich odciążyć i zaopiekować się na jakiś czas osobami, które, i chciałabym tutaj podkreślić, które najczęściej ze względu na wiek są pozostawione właśnie same sobie, bo jak wiadomo, jest to ogromna luka w prawie, ogromna, no, że tak powiem, jest to tak...
W ogóle nie ma żadnych uregulowań.
Temat, że nie będę się tak, tutaj rozwijać, właśnie. Ale właśnie osoby 50+, które no, nie mogą już najczęściej brać udziału w zajęciach, na przykład w warsztatach terapii zajęciowej. Niestety nie ma miejsc, jeżeli chodzi o Zieloną Górę, w innych ośrodkach, ośrodkach wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Także jest ogromne zapotrzebowanie tutaj chociażby na terenie Zielonej Góry właśnie osób dorosłych, osób niepełnosprawnych, tak, w tym temacie, bo są pozostawione właśnie same sobie i mam mnóstwo telefonów właśnie od osób, które nie mogą znaleźć miejsca w tego typu placówkach, o to, żeby fundacja właśnie zaopiekowała się podopiecznymi. Tak, tak. I chodzi o to, że na tą chwilę, w momencie, kiedy nie dysponujemy żadnym lokalem, no jest trudno się rozwijać w tym temacie, bo oczywiście bardzo byśmy chcieli się rozwijać i objąć opieką jak największą ilość osób, ale to jest główny punkt w tym roku, żebyśmy właśnie zdobyli też lokal na działalność, bo to jest bardzo ważne.
To tymczasem macie gościnne występy w grupie Alivio, w siedzibie grupy Alivio. To panie Piotrze, proszę opowiedzieć o tej współpracy.
Tak, to są zdecydowanie gościnne występy. Powiem tak, no zajęcia, które prowadzi Monika razem z dzieciaczkami, tak na nich mówię, nasze dzieciaczki, wprowadzają tutaj w nasze centrum po prostu niesamowitą energię i mnóstwo życia. I wtedy tutaj wszyscy spotykamy się razem i na tych warsztatach, zajęciach to miejsce tętni tak niesamowitą, ogromną energią życiową, że można byłoby tutaj pół miasta naprawdę obdzielić tą radością i tym szczęściem. I tak naprawdę już tak mocno tutaj my z grupy Alivio zżyliśmy się z każdym uczestnikiem tych warsztatów, że nie wyobrażam sobie, żeśmy dali tego jakby nie ciągnąć i nie współpracować razem. Mamy mnóstwo pomysłów tak naprawdę na przyszłość i to są jakieś tam pomysły związane z wspólnymi wyjazdami, z tworzeniem jakichś półkolonii, warsztatów gdzieś na świeżym powietrzu i tak dalej. No, pomysłów jest mnóstwo, zobaczymy co nam ten rok przyniesie, zobaczymy jak uda nam się zdobyć jakieś fundusze na te dalsze działania. No, pomysłów mnóstwo, miejmy nadzieję, że chociaż połowa z nich dojdzie do skutku, to będzie naprawdę cudownie i wspaniale.
No i niewątpliwie będzie duża potrzeba tej siedziby. Albo rozbudować Alivio, albo znaleźć siedzibę dla zielonej arteterapii. To chyba taka jest alternatywa.
To co najwyżej możemy dwie, trzy ściany wyburzyć i robić jedną wielką. No, jest to jakiś pomysł.
No właśnie, ale to też... Tak, pani Moniko?
Tak, jak najbardziej. To znaczy my absolutnie się nie zamykamy na różnego rodzaju możliwości. Równie dobrze moglibyśmy mieć wspólny jakiś lokal, tak, w którym moglibyśmy realizować wspólne plany, tak? Chodzi generalnie o metraż i jak jest większy metraż, to są większe też możliwości. Głównie o to się rozchodzi.
No to prawda.
Państwo jeszcze nie zbierają 1% podatku.
Nie,
bo jesteście młodymi organizacjami i chyba jeszcze nie możecie. No ale można wam w jakiś sposób pomóc. W jaki?
To znaczy,
co można zrobić?
Tak jak wszystkim fundacjom, przepraszam, bo może się nie chcąc zbiłam, pierwsza, można oczywiście wpłacać darowizny na konto fundacji i wszystkie dane a propos jak można wspierać fundację są na stronie naszej fundacji, czyli fundacja-zielonaarteterapia.pl, ale też można nas wspierać dobrą energią, ale też zapraszamy do współpracy wolontariuszy. Jeżeli ktoś widzi się w pracy z osobami niepełnosprawnymi, czyli mógłby zaoferować nam swoje talenty, tak, umiejętności, czyli poprowadzić wszelkiego rodzaju warsztaty, tak, czy tam warsztaty kulinarne, czy właśnie plastykoterapię, bo nie mamy terapeuty właśnie od tego typu zajęć, czy profesjonalnych muzykoterapię, żeby można było przeprowadzić z grupą i wiele, wiele, wiele innych. Także jeżeli ktoś by widział się, by nas wesprzeć właśnie w tego typu działaniach, no to też serdecznie zapraszamy, bo rozwijamy się cały czas i szukamy osób właśnie z dobrą energią, a nasza grupa jest na tyle cudowna, że nie było do tej pory przypadków, żeby nie zaakceptowała osoby, terapeuty, który przychodzi do nas do pracy.
No to fakt, to mogę potwierdzić. Panie Piotrze, jeszcze o ważnej sprawie musimy powiedzieć, bo omal bym zapomniała o pomocy seniorom przy szczepieniach, panie Piotrze.
Tak, zgadza się. Nasza spółdzielnia tak samo jak wcześniej, bo to nie jest pierwszy program, który jakby wprowadzamy tutaj w ramach naszych działań. tym momencie prowadzimy rzeczywiście program, który ma za zadanie pomagać osobom niepełnosprawnym, starszym 70+, osobom, które mają problem z poruszaniem się, z dostaniem się do punktu szczepień w celu zaszczepienia się na COVID-19. Więc jeżeli ktokolwiek ma problem z tym, żeby dostać się do przychodni, ma wyznaczony termin i wizytę, proszę do nas śmiało dzwonić. Pomożemy, jak tylko będziemy mogli.
A jeżeli chodzi o wsparcie państwa, spółdzielni i centrum wytchnieniowego, czy na przykład forma wolontariatu też się u was sprawdza, czy to już jest inna organizacja pracy?
W sumie generalnie na tą chwilę jakby funkcjonujemy w ramach spółdzielni, zatrudniamy dodatkowe osoby. Spółdzielnia ma za zadanie aktywizować i przywracać jakby na rynek pracy osoby wykluczone społecznie.
Czyli to raczej wy pomagacie też jako spółdzielnia osobom wykluczonym czy oddalonym od rynku pracy, to trzeba podkreślić.
Dokładnie tak. Spółdzielnia ma takie zadanie. To jest nasz cel statutowy, żeby oprócz pomagania osobom starszym, niepełnosprawnym, również zajmujemy się jakby właśnie reintegracją osób wykluczonych społecznie, chociażby właśnie przez pracę na rynku pracy. Więc tak to rzeczywiście wygląda.
Także tak dla wspólnej korzyści i dla dobra wspólnego wszyscy nawzajem pracują dla siebie. Wszyscy tak trawestując wierszyk bez rymu trochę mi wyszło, ale mniej więcej idea przekazana. No to cóż, to pozostaje życzyć Państwu, żeby ta współpraca między Centrum Wytchnieniowym, Grupą Alivio, a Fundacją Zielona Arteterapia trwała nadal i się rozwijała i mogli Państwo zrealizować swoje wspaniałe pomysły. To tego bardzo życzę.
Dziękuję bardzo.
No i również dziękuję za udział w audycji i cenne wiadomości. Mam nadzieję, że skorzystają z tego słuchacze Radia Zachód, którzy być może szukają wsparcia dla siebie i dla swoich członków rodziny, którzy mają różne niepełnosprawności i potrzebują właśnie takiej pomocy, jaką Państwo świadczą. Monika Kurzyńska, prezes Fundacji Zielona Arteterapia, była z nami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
za udział.
Bardzo było miło.
I Piotr Frołowicz, prezes zarządu grupy Alivio.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Mam nadzieję do rychłego zobaczenia, niekoniecznie za pół roku. Tylko wcześniej, żeby Państwo mogli opowiedzieć o tym, co się dobrego wydarzyło i czy już jesteście na drodze do realizacji swoich problemów. To tak na początku lata może się spotkamy. To będzie wiadomo,
dobrze,
prawda?
Dobrze.
Czy już planujecie...
A może i wcześniej.
No zakładamy, że wirus pójdzie sobie precz i już będzie można realizować wszelkie pomysły.
My się nie dajemy.
Nie dajemy się, oczywiście. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję za uwagę. Audycję zrealizował Hubert Pietroński. Za współpracę bardzo dziękuję. Elżbieta Wozowczyk-Leszko, do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.